Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku i dzisiaj moim gościem jest Michał Łukaszewski. Cześć,
dzień
Michał.
Dobry. Witam wszystkich.
Będziesz dzisiaj opowiadał o swoim koniku, którym jest co?
Najem okazjonalny.
Najem okazjonalny, ale zanim zaczniemy o najmie okazjonalnym, jakbyś mógł chwilkę opowiedzieć, dwa, trzy zdania, czym się na co dzień zajmujesz?
Na co dzień jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Mhm. To jest główna działalność, którą prowadzę. Prowadzę biuro nieruchomości w Toruniu. Pomagamy skutecznie klientom spinać transakcje
w Toruniu,
zakupu,
tak?
Zakupu, sprzedaży, bądź też wynajmu nieruchomości.
Przechodzimy do meritum, czyli najmu okazjonalnego.
Tak.
Co to w ogóle jest ten najem okazjonalny?
Najem okazjonalny to jest szczególna forma umowy, którą właściciel zawiera z najemcą. Jest to forma, która bardziej go chroni. W polskich przepisach prawa mamy niestety ustawę o ochronie praw lokatorów, która to ustawa tak naprawdę daje większe prawa najemcom, lokatorom niż właścicielowi. Taki lokator, który jest w mieszkaniu, ma podpisaną umowę zwykłą, tak, no jest bardzo chroniony właśnie przez te przepisy, które zostały de facto wprowadzone przeciwko tak zwanym czyścicielom kamienic. Ta ustawa weszła w 2001 roku. Taki był jej główny zamysł, żeby chronić biednych ludzi przed tak zwanymi czyścicielami kamienic. Natomiast okazało się, że właściciele mieszkań na wynajem dostali rykoszetem. Muszą generalnie respektować zapisy tej
Dobra,
ustawy.
Czyli mówisz, że prawo jest za najemcą, a nie za wynajmującym i z tego co rozumiem, umowa najmu okazjonalnego dla mnie jako dla właściciela może być bezpieczniejsza, tak?
Tak.
Dlaczego?
Generalnie przepisy o najmie okazjonalnym weszły do tej ustawy w 2010 roku i od tamtego czasu obowiązują. Podpisując umowę najmu okazjonalnego, właściciel ma szybszą ścieżkę potencjalnej eksmisji takiego lokatora, który przestaje płacić i nie chce się wyprowadzić. Generalnie chodzi tutaj o tytuł egzekucyjny, który pozwala komornikowi rozpocząć w ogóle proces eksmisji i dwa, lokal, do którego w razie czego ten najemca będzie mógł zostać eksmitowany. To jest ta szybsza ścieżka. Jeżeli mamy umowę zwykłą, nie mamy tytułu egzekucyjnego, musimy generalnie, jeżeli chcemy takiego najemcę usunąć z naszego mieszkania zgodnie z prawem, musimy mieć wyrok sądu nakazujący eksmisję. W dzisiejszych czasach na taki wyrok czeka się latami. Przy sprawnym prawniku lokatora 2-3 lata, myślę, że to jest absolutne minimum, gdzie właściciel czeka tak naprawdę w ogóle na dokument, który pozwala mu zacząć działać. Natomiast ten dokument to nie wszystko, ponieważ komornik musi mieć gdzie tego człowieka eksmitować. Nie ma w Polsce eksmisji na bruk, więc jeżeli ten najemca nie ma gdzie się wyprowadzić, nie ma żadnej innej nieruchomości, komornik tak naprawdę wstrzymuje tą eksmisję do czasu, kiedy gmina nie dostarczy lokalu socjalnego, zastępczego dla takiego delikwenta. Tak? Nie wiem, jak to działa w innych miastach, w Toruniu, w którym na przykład my działamy, na lokal socjalny czeka się od 6 do 8 lat. Znamy sytuację z Łodzi, gdzie kobieta już 12 lat czeka na usunięcie lokatora ze swojego
mieszkania. A w tym czasie
ktoś
mieszka w jej mieszkaniu i
a w tym czasie on mieszka, nie płaci
i nie można się go pozbyć.
Nie można się go pozbyć, dokładnie tak. Natomiast co nam daje najem okazjonalny? Dlaczego ma tą przewagę nad umową zwykłą? Najemca musi właścicielowi dostarczyć trzy załączniki do takiej umowy. Pierwszy to jest rygor w formie aktu notarialnego, gdzie najemca poddaje się dobrowolnie egzekucji co do wydania i opróżnienia tego lokalu na podstawie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Co nam to daje?
Czyli to jest ta oszczędność czasu, o której mówiłeś w
stosunku 2-3 lata,
do komornika, tak?
Tak, 2-3 lata w tym momencie mamy już zaoszczędzone tak naprawdę.
Czy mogę sobie podpisać taką formę umowy, jaką stosowałem do tej pory, dobudować do niej te trzy załączniki i czy to będzie umowa najmu okazjonalnego, czy co do treści muszę mieć zupełnie inną umowę, żeby to była umowa najmu okazjonalnego?
Są pewne rzeczy, które są różne, jeżeli chodzi o umowę zwykłą i umowę najmu okazjonalnego. Przy umowie zwykłej możesz maksymalnie pobrać 12 czynszów jako kaucję. W przypadku umowy najmu okazjonalnego tylko 6, więc już wiadomo, że ta treść nie będzie taka sama.
Ale
chociażby
i tak nie bierze nikt więcej pewnie niż 2-3
miesięczną sobie z tego sprawę,
kaucję,
tak?
Prawda? Więc
zdaję sobie z tego sprawę, że to nigdy pewnie nie jest pobierane. Ale to już jest ta pierwsza różnica, tak?
Czyli ta maksymalna wysokość możliwej do pobrania kaucji jest niższa przy umowie najmu okazjonalnego, tak?
Tak. Wynosi 6-miesięczny czynsz najmu maksymalnie. Ustawa o ochronie praw lokatorów w którymś paragrafie dotyczącym samego najmu okazjonalnego wyłącza większość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Czyli w tym momencie mamy umowę zawartą na czas określony, która podlega pod przepisy kodeksu cywilnego, który mówi, że w przypadku umowy najmu zawartej na czas określony możemy sobie określić w tej umowie przyczyny, na podstawie których możemy tą umowę ewentualnie rozwiązać. Więc tutaj też jest taka wartość dodana do tego, do treści umów najmu okazjonalnego, że możemy określić sobie sytuacje, w których ewentualnie jesteśmy w stanie z tym najemcą się rozstać. Jeżeli mamy umowę zwykłą, ustawa o ochronie praw lokatorów literalnie wymienia nam sytuacje, w których właściciel może rozwiązać umowę.
Okej, czyli zrozumiałem, że nie mogę stosować tej samej umowy, musi ona być albo zmodyfikowana, albo to będzie inna wersja.
Zmodyfikowana, po prostu
czy ta modyfikacja to jest coś, co mogę zrobić sam, ja mogę to skądś ściągnąć, gdzieś kupić taką umowę, jak to wygląda?
Generalnie Stowarzyszenie Mieszkanicznik udostępnia takie umowy.
Najmu okazjonalnego.
Najmu okazjonalnego, tak. Jest ona napisana przez prawników. Mhm. W ostatnim czasie portale internetowe również zaczęły udostępniać wersję polsko-ukraińską dla obywateli, którzy przybywali tutaj na teren naszego kraju, żeby ułatwić generalnie właścicielom podpisywanie takich umów. Te umowy były przygotowane przez kancelarie prawne, więc no, jest parę fajnych miejsc, gdzie te umowy można ściągnąć, można dostać. Nasza firma też takie umowy udostępnia. Okazjonalne info, nie ma problemu, żeby nas zadzwonić, poprosić o wysłanie takiej umowy. My też się tym dzielimy w ramach po prostu dobrej współpracy z właścicielami.
Czyli umowa i wracamy teraz do tej drugiej części, czyli do załączników. O pierwszym już mówiliśmy.
Rygor w formie aktu.
Rygor w formie aktu, czyli wchodzi w grę notariusz, tak?
Tak jest.
Jaki jest koszt i kto ponosi koszty tego notariusza? Czy to właściciel, czy najemca, czy dzielą się?
Koszt jest określony, maksymalny koszt jest określony przez ustawę. To jest 1/10 minimalnego wynagrodzenia za...
A w złotówkach ile to może być? Ile się realnie płaci za taki akt?
Około 400 zł.
Dobra, 400 zł. I kto za to płaci? Właściciel, najemca?
Strony różnie tutaj do tego podchodzą. Bardzo często spotykam się z sytuacją, gdzie właściciel przerzuca ten koszt na najemcę. Natomiast w moim przekonaniu koszt ten powinien ponieść właściciel, bo to jest jego zabezpieczenie.
To
jest...
Samo to prosi de facto, prawda?
Samo to prosi, sam tego wymaga. Poza tym najemca tak naprawdę przy podpisaniu umowy zazwyczaj musi przyjechać z wywrotką pieniędzy, tak? Musi zapłacić kaucję, musi zapłacić czynsz, pierwsze opłaty. Tak. Jeżeli korzysta z usług biura nieruchomości, to jeszcze wynagrodzenie pośrednika do tego. No i w tym momencie, jakby miał jeszcze wyłożyć te 400 zł na rygor, wydaje mi się, że jest to no, takie małe...
Ale niezależnie od tego, po czyjej stronie ten koszt, to i tak trzeba zaliczyć wizytę u notariusza, tak?
Tak jest. Najemca musi udać się z podpisaną umową najmu, żeby poddać się rygorowi.
Dobra, czyli pierwszy załącznik to ten rygor. Co jeszcze? Mamy dwa następne.
Dwa następne. To jest wskazanie adresu, pod który najemca będzie musiał się przenieść, tak? Czyli to najemca wskazuje ten adres, pod który będzie w razie czego eksmitowany. To jest zwykłe oświadczenie, napisane, podpisane po prostu przez najemcę.
A tam się wskazuje jakiś konkretny lokal?
Tak, wskazuje się konkretny lokal, konkretny adres na terenie naszego kraju.
To jak ja mam sprawdzić jako właściciel, że to nie jest, nie wiem, adres na przykład najbliższego McDonalda albo wyssany z palca zupełnie ulica czy
Ponieważ
numer.
Kolejnym dokumentem, który najemca dostarcza, to jest oświadczenie właściciela tego lokalu, że zgadza się przyjąć go pod swój dach w razie eksmisji. I tam ten właściciel pisze, że ja, Jan Kowalski, właściciel takiego i takiego lokalu, dla którego prowadzona jest taka i taka księga wieczysta, wyrażam zgodę na to, żeby ten najemca zamieszkał u mnie w razie, gdyby doszło do procedury eksmisji. I tutaj na żądanie twoje jako właściciela nieruchomości, którą wynajmujesz, takie oświadczenie ten właściciel powinien podpisać przed notariuszem. Nie musi, to nie jest obligo, natomiast tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy papier, który przynosi ci najemca, został faktycznie podpisany przez tą osobę.
Dobra, czyli to oznacza, że gdyby, wyobraźmy sobie taką teoretyczną sytuację, że najemcą jest student, podpisuje umowę najmu okazjonalnego i rodzice zgadzają się go przyjąć pod dach, gdyby doszło do eksmisji, to czy on musi z rodzicami być razem u tego notariusza?
Nie, te dokumenty można zebrać po kolei, nie ma konieczności, żeby oni byli w tym samym momencie. Jeżeli student wynajmuje chociażby mieszkanie w Katowicach, a rodzice mieszkają w Szczecinie, tak, to oni mogą tam ten dokument podpisać w Szczecinie, udać się do notariusza, przed notariuszem złożyć podpis. Ten podpis kosztuje 24,60 za jedną osobę, więc dwie osoby to jest około 50 zł. Wrzucić w kopertę, wysłać tutaj do studenta, wtedy student ma ten dokument już ze sobą i może udać się do notariusza tutaj w tym mieście, w którym będzie wynajmował mieszkanie. Więc procedura generalnie wygląda tak, że najpierw podpisuje się z najemcą umowę najmu okazjonalnego, tam się go zobowiązuje zobowiązuje do dostarczenia tych trzech dokumentów w określonym terminie. Ja też jestem takim zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby nie przekazywać kluczy do mieszkania, dopóki te załączniki nie zostaną po prostu dostarczone właścicielowi. Czyli mówimy, że umowa wchodzi w życie z dniem takim i takim w momencie, kiedy te załączniki zostają przekazane. U nas to jest najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Te załączniki muszą być właścicielowi przekazane. Tak? No i w tym momencie mamy najpierw umowę. Później, jeżeli jest potrzeba zorganizowania oświadczenia, to oświadczenie właściciela lokalu, do którego będzie można przeprowadzić eksmisję i dopiero później z tymi dokumentami, czyli z umową najmu, z tym oświadczeniem, najemca idzie do notariusza poddać się rygorowi.
To wiemy już, ile czasu można oszczędzić, stosując najem okazjonalny. Wiemy, ile pieniędzy mniej więcej trzeba wydać, stosując najem okazjonalny. Są jakieś wady takiego rozwiązania?
Mówimy tutaj o sytuacji, w której nie musimy czekać na lokal od gminy, czyli najemca wskazuje adres, jest zgoda tego właściciela. No niestety ten adres może zniknąć. To jest coś ulotnego. On jest ważny w momencie tak naprawdę podpisywania umowy, natomiast no, nie ma konsekwencji jakichkolwiek.
W teorii może być tak, że dzień po ktoś wycofa na przykład tą zgodę na przyjęcie, to oświadczenie.
Wiesz co, nawet nie musi to być złośliwie wycofane, tak? Ustawodawca no, nie wpisał do ustawy zakazu umierania. Jeżeli za najemcę, powiedzmy, poświadcza jego babcia, że zgadza się przyjąć go pod swój dach, student podpisuje umowę na 5 lat, a babcia no, po 2 latach na przykład umiera, no to jej spadkobierców nie obowiązuje to jej oświadczenie. Oni mogą z tym mieszkaniem zrobić cokolwiek. Student w tym momencie traci możliwość zamieszkania w tym lokalu. Jeżeli wie o tej sytuacji, powinien w ciągu 21 dni przedstawić nowe zaświadczenie, oświadczenie nowego właściciela, który po prostu zgadza się go przyjąć do swojej nieruchomości. Czyli coś, co miało być tym zabezpieczeniem, no jest tak naprawdę najsłabszym ogniwem umowy najmu okazjonalnego. Mamy plusy, mamy minusy.
Czy są jeszcze jakieś inne wady stosowania umowy najmu okazjonalnego?
No raz, że jest to coś, za co trzeba trochę więcej zapłacić, tak? Dwa, jest ta dłuższa procedura zawierania umowy, czyli no jeżeli dzisiaj spotykasz się z najemcą o godzinie 21, no to nie podpiszesz z nim umowy, albo podpiszesz umowę najmu okazjonalnego.
Z którą on potem pójdzie do notariusza.
Ale on dopiero musi tego notariusza zorganizować. Nie da rady, bo tak powiem, dzisiaj przekazać mu kluczy, żeby dzisiaj mógł wejść i mieszkać generalnie. Tak? Czyli mamy tą wydłużoną procedurę. No i trzy, no to jest ten niepewny adres, który podaje najemca.
Dobrze, a patrząc z kolei na pozytywy, o ile mogę sobie skrócić ten czas, mając umowę najmu okazjonalnego, gdyby faktycznie poszło na noże i musiałbym się rozstać z kimś, kto przestał płacić?
Jeżeli masz zwykłą umowę, no to tak jak mówiliśmy.
To czekasz, bardzo długo.
Czekasz na wyrok eksmisyjny, potem czekasz na lokal socjalny od gminy. Tak? Natomiast jeżeli najemca przestaje ci płacić, to zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, może ci nie płacić przez 3 miesiące. Wtedy jest miesiąc na...
Musisz go wezwać mu kolejny miesiąc.
Miesiąc na to, żeby uregulował wszystko. Jeżeli tego nie zrobi, wypowiadasz po prostu umowę. Tak? Jeżeli on po wypowiedzeniu umowy nie opuści tego lokalu w ciągu 7 dni, składasz wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Przed pandemią sądy rozpatrywały to w trybie zaocznym. Bardzo szybko to trwało, 2-3 dni czasami klauzula była nadana. Tak? Teraz troszeczkę to dłużej trwa. Wiadomo, sądy mają swoje procedury w tym momencie, covidowe również, no ale powiedzmy, że jest to miesiąc czekania na klauzulę wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności składasz wniosek do komornika o wszczęcie tej egzekucji eksmisyjnej.
Zatrzymajmy się na chwilę, z tego co zrozumiałem, do komornika mógłbym teoretycznie pójść najwcześniej po 5 miesiącach, tak?
Tak.
3 miesiące niepłacenia, miesiąc na...
uregulowanie, miesiąc na klauzulę wykonalności.
Dobra. Idę do komornika i co dalej po tych 5 miesiącach?
No i w tym momencie komornik już rozpoczyna swoją pracę tak naprawdę, tak? Rozmawialiśmy z komornikami. Jeden przyznał się, że w całej swojej karierze przeprowadził tak naprawdę tylko jedną eksmisję z najmu okazjonalnego. Generalnie jest to bardzo fajne sito, jeżeli chodzi o wiarygodność najemców. Jeżeli już najemca się zgadza podpisać ten najem okazjonalny, pójdzie do notariusza, podda się rygorowi, wskazuje ten adres, no to tak naprawdę no mamy tam to ileś tam procent szans na to, że mamy tutaj kogoś uczciwego, kto nie będzie robił tych problemów. Komornik zaczyna w tym momencie swoją procedurę, tak? Czyli w pierwszej kolejności wysyła informacje do takiego dłużnika, mówi mu, że ma ten tytuł egzekucyjny, że ta egzekucja i tak zostanie przeprowadzona, eksmisja zostanie wykonana, I generalnie w tym momencie tak naprawdę komornik staje się takim pierwszym mediatorem, negocjatorem między stronami i generalnie mówi, że nie ma sensu brnąć dalej w koszty, lepiej po prostu się spakować i wyprowadzić, bo on i tak tą egzekucję generalnie zrobi.
Michał, skoro umowa najmu okazjonalnego jest takim, wydawałoby się, dobrym narzędziem, to czy każdy z niej może skorzystać? Jak to wygląda? Czy to jest dla każdego?
Generalnie umowę najmu okazjonalnego może podpisać właściciel nieruchomości, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania mieszkań. Czyli jeżeli Jan Kowalski jest właścicielem mieszkania, ma jedno, dwa, trzy mieszkania i nie prowadzi działalności w zakresie wynajmu, może podpisać najem okazjonalny. Tak? Jeżeli Jan Kowalski jest mechanikiem, prowadzi warsztat samochodowy na przykład, tak? A prowadzi działalność gospodarczą, ale nie ma wciągniętych tych mieszkań do tej działalności, on też może podpisać umowę najmu okazjonalnego. Natomiast jeżeli rozlicza ten najem w ramach swojej działalności, wtedy musi podpisać umowę najmu instytucjonalnego. To jest trochę inna forma, ale to już nie jest najem okazjonalny.
Czyli okazjonalny, krótko mówiąc, nie dla tych, którzy powiedzmy z powodu na przykład większej ilości mieszkań zajmują się tym bardziej profesjonalnie, bo mają ten
tak
portfel
rozbudowany. Wciągnięty w ramach działalności. Jeszcze jedną ważną rzecz, którą tutaj trzeba zaznaczyć, jest to, że ustawodawca wprowadził przepisy o najmie okazjonalnym, tak, teoretycznie, żeby ułatwić właścicielom tę procedurę
prywatnym właścicielom procedurę eksmisji,
natomiast de facto wprowadził to po to, żeby wyciągnąć najem z szarej strefy. Ponieważ absolutnym warunkiem takim obligatoryjnym, żeby umowa najmu okazjonalnego była najmem okazjonalnym i korzystała ze wszystkich tych dobrodziejstw, które te przepisy dają, jest to,
podatki.
Że trzeba ją zgłosić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu do Urzędu Skarbowego. Bez tego zgłoszenia umowa przez sąd jest traktowana jak zwykła umowa, pomimo że ma na przykład wszystkie załączniki.
Czyli może być w teorii tak, że mam zmodyfikowaną wersję umowy, ktoś zapłacił za notariusza, przygotował te załączniki i ja również jako właściciel je mam, ale ponieważ nie pomyślałem o tym, żeby zgłosić tę umowę w Urzędzie Skarbowym, to mi tak naprawdę całe to narzędzie niczego nie daje. Tak?
Nie.
A na czym polega to zgłoszenie w Skarbówce? Co ja muszę zrobić, żeby zgłosić umowę najmu okazjonalnego?
U nas w Toruniu wygląda to tak, że w momencie, kiedy klienci u nas w biurze podpisują umowę najmu, ja właścicielowi taką umowę od razu kseruję, ma oryginał i kopię, idzie z tym do Urzędu Skarbowego, Urząd Skarbowy kopię sobie zatrzymuje, na oryginale przybija czerwoną pieczątkę, że zostało to po prostu w urzędzie
okazane. Chodzi po
prostu
o to, żeby ją zostawić w Skarbówce? To musisz jakiś formularz dodatkowy wypełniać?
My w ten sposób to robimy, że po prostu on to zostawia. I
czyli zanoszę tylko do biura podawczego, ktoś mi przybije pieczątkę,
że
przyjęto? Do twojego
egzemplarzu i w tym momencie masz to, że tak powiem, odhaczone.
Co oni robią z tymi umowami w Skarbówce? To gdzieś ląduje?
Wiedzą po prostu, że została zawarta.
No to ważne, żeby o tym pamiętać, bo może się okazać,
tak,
że brak tego zgłoszenia wywraca
cały ten. I tutaj też ważna rzecz, mamy 14 dni, tak? Jeżeli pójdziesz 16 dnia po rozpoczęciu najmu, niestety, ale w tym momencie twoja umowa również przestaje mieć ten charakter najmu okazjonalnego.
No dobra, ale tu jest dobre pytanie, które teraz mi przyszło do głowy. Od kiedy liczymy? Zobacz, jeżeli jest taka sytuacja, o której mówiłeś, że podpisuję umowę w poniedziałek i mam w niej zapisane, że wchodzi w życie za 7 dni, kiedy najemca dostarczy mi wszystkie załączniki, to czas start, zegar zaczyna tykać od daty podpisania umowy, czy od daty wejścia umowy w życie?
Od daty wejścia umowy w życie.
Czyli po tych 7 dniach mam jeszcze 14 dni.
Jeżeli byś dzisiaj podpisał umowę najmu okazjonalnego i powiedział, że ona wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia, to do 28 kwietnia musisz ją zgłosić do Urzędu Skarbowego.
Rozumiem.
Natomiast ja zawsze mówię klientom, zrób to jak najszybciej, potem zapomnisz, potem będziesz biegł na ostatnią chwilę, zrób to od razu, będziesz miał po prostu to odhaczone.
Jasna sprawa.
Co ważne, w ustawie nawet jest zapis, który mówi, że najemca ma prawo zażądać przedstawienia tego zgłoszenia od właściciela.
Ale to oznacza, że co, że właściciel wtedy mu pokazuje tą swoją kopię z pieczątką i to wystarcza?
Wiesz, czemu to ma służyć?
No znowu,
bo jeżeli masz prawnika, lokatora, masz konflikt z lokatorem, lokator ma swojego prawnika, to uwierz mi, że to będzie pierwsza rzecz, którą zbada ten prawnik. Czy zgłosiłeś umowę najmu okazjonalnego w terminie? Bo jeżeli jej nie zgłosiłeś w terminie, to spokojnie, idziemy zwykłym trybem procesowym, sądowym, tak? Możesz tam mieszkać 2-3 lata, dopóki sąd nie wyda wyroku eksmisyjnego.
No i tak, mówiłeś w pewnym momencie, że dość dużym minusem jest kwestia tego adresu, który dzisiaj jest, jutro może zniknąć z różnych powodów. Ktoś wycofa oświadczenie, nie daj Boże właściciel zejdzie z tego świata. No i tu pojawia się jakby wasza odpowiedź jako okazjonalne info i usługa, którą świadczycie. Na czym ona polega?
Stworzyliśmy w 2017 roku, w styczniu na początku, drugą spółkę, która to spółka zaczęła kupować nieruchomości na terenie naszego kraju. Nie są to mieszkania w jakichś super atrakcyjnych miejscach, natomiast są zarządzane normalnie przez wspólnoty mieszkaniowe, przez spółdzielnie. Znajdują się w mało atrakcyjnych miejscach, bo są przy granicy z Ukrainą, Białorusią, obwodem kaliningradzkim, czyli generalnie tam, gdzie nie ma co robić, ale generalnie są. I te mieszkania od początku, od kiedy my jesteśmy ich właścicielami, stoją puste i czekają na potencjalnie nieuczciwych lokatorów, a do tej pory jeszcze nikt się nie zdarzył, kto chciałby się przekonać, jak się u nas mieszka. Więc ja traktuję to jako bardzo fajne sito w tym momencie, takie weryfikujące uczciwość potencjalnego najemcy, które pozwala stwierdzić, czy ten człowiek faktycznie ma coś w planach niecnego, czy po prostu będzie uczciwym lokatorem, który będzie mieszkał do końca, a na końcu się wyprowadzi.
Czyli rozumiem, że wy jesteście jako okazjonalne info dawcą takiego sprawdzonego adresu, który nie zniknie jutro albo
pojutrze. Który nie zniknie. Spółka jest właścicielem tych nieruchomości, jest wpisana w dziale drugim Księgi Wieczystej, jest to zawsze do zweryfikowania. Oświadczenie wyrażające zgodę na przyjęcie konkretnego najemcy do naszych nieruchomości zawsze podpisuje reprezentant spółki wpisany do KRS-u. Zawsze przed notariuszem jest to zawsze weryfikowane i sprawdzone. Nasza usługa początkowo powstała dla najemców z myślą o tym, żebyśmy spinali nasze transakcje, a dwa, żeby najemcy nie musieli prosić generalnie tutaj, nie głowić się, skąd ten adres wziąć. Natomiast z czasem zauważyliśmy, że z naszego rozwiązania coraz częściej korzystają właściciele, ponieważ stwierdzili, że adres wskazywany przez najemcę, czyli ten babci, cioci, wujka, tak, kolegi, no dzisiaj jest, jutro go nie ma, tak? A właściciel mówi w tym momencie, korzystając z naszej usługi, okej, najemco, ja z tobą podpiszę umowę najmu, podpisujemy najem okazjonalny, ty idziesz do notariusza, ja za wszystko płacę, ale nie musisz się martwić o adres trzeci, bo to ja ci go wskazuję, gdzie będziesz mieszkał w razie czego, jeżeli dojdziesz tutaj do takiej sytuacji.
W tych nieruchomościach, które posiada spółka, już ktoś teraz mieszka? Ktoś został eksmitowany? Czy na razie?
Nie, tak jak powiedziałem, działamy od stycznia 2017 roku i do tej pory nikt nie chciał się przekonać, jak się u nas mieszka.
Czyli z formalnego punktu widzenia wy pomagacie z tymi dwoma ostatnimi załącznikami, tak? Które muszą być do umowy.
Czyli wskazanie adresu to też jest dokument, który przychodzi od nas.
Że...
Tak.
Że
właściciel, który otrzymuje od nas dokumenty, otrzymuje właśnie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym nasze oraz dokument wskazanie adresu, który już wypełnia w tym momencie najemca, wskazując adres z tego oświadczenia.
Dobrze, a sam pierwszy załącznik, czyli ten rygor, to jest
to już
tak
wtedy na miejscu musi zrobić w tym mieście, w którym będzie wynajmował nieruchomość.
No i pewnie pojawia się w związku z tym dodatkowy koszt, to o tym za chwilę powiemy, ale powiedz mi jeszcze proszę, tak krok po kroku, gdybym chciał skorzystać z waszej usługi, chcąc podpisać na przykład z Ukraińcem, który dzisiaj szuka mieszkania i chce się wprowadzić do jednej z moich nieruchomości umowę najmu okazjonalnego, to co ja powinienem zrobić jako właściciel?
Przede wszystkim wejść na naszą stronę okazjonalny.info. Mhm. Strona jest przygotowana dla trzech rodzajów klienta. Dla najemcy, dla właściciela oraz dla biur nieruchomości. Mhm. Strona dla najemcy jest przetłumaczona na język angielski, rosyjski i ukraiński, więc już w tym momencie ułatwia to generalnie całą procedurę nawet właścicielowi, bo może przekierować takiego człowieka na konkretną stronę, w konkretne miejsce i ten najemca już sobie w odpowiednim języku doczyta, co jest potrzebne, żeby tą procedurę z nami przejść. Mhm. Tam też są do pobrania klauzule RODO. Musimy mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zarówno najemcy, jak i właściciela, ponieważ ich nazwiska umieszczamy w naszym oświadczeniu. Tak? Więc te klauzule RODO podpisane, zrobione zdjęcie bądź skan powinny zostać wysłane na adres mailowy razem z informacjami kto, czyli właściciel, komu, czyli najemca, co wynajmuje, czyli adres mieszkania, od kiedy do kiedy, kto jest płatnikiem za naszą usługę, może to mówić zarówno najemca, jak i właściciel, tak, i gdzie mamy wysłać dokumenty, bo wysyłamy je zawsze kurierem DPD za pobraniem. Te dokumenty w ciągu 2 dni roboczych są przygotowywane, wysyłane. Czyli jakbyś dzisiaj na przykład chciał podpisać umowę, zamówiłbyś u mnie to oświadczenie, ja jutro je przygotowuję, wysyłam w poniedziałek dokumenty, są u ciebie, możesz umawiać notariusza wtedy na rygor, no najemca dostaje klucze do mieszkania.
Wygląda, że to sprawnie, szybko. Pytanie jeszcze o rzecz najważniejszą, czyli ile to kosztuje?
Jednorazowy koszt za tą usługę to jest 350 zł brutto. płatne u kuriera w momencie dostarczenia dokumentów. Mhm. 350 zł jest niezależne od tego, ile jest osób wpisanych na umowie, ilu najemców jest tam uwzględnionych oraz od czasu umowy, na jakiej jest zawarta umowa. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta maksymalnie na 10 lat, więc nie uzależniamy tej opłaty od czasu, na który jest podpisana umowa. Jeżeli najemca z właścicielem podpisują umowę na 10 lat i płacą raz 350 zł, to jest ten jedyny koszt, który
ponoszą. No ale najczęściej w naszych realiach jest tak, że umowę się podpisuje na rok i załóżmy, że jest fajny najemca, jemu się też fajnie mieszka, chciałbym po roku aneksować tą umowę najmu okazjonalnego, to co wtedy jeszcze raz muszę tą opłatę
ponieść? Całą procedurę wtedy ponosimy jeszcze raz, czyli są też różne stanowiska notariuszy. Niektórzy mówią, że rygor należy powtórzyć, bo on jest stworzony do konkretnej umowy zawartej na konkretny czas. Są też tacy, którzy uważają, że jeden rygor podpisany raz na początku obowiązuje przez wszystkie aneksy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby odnawiać to za każdym razem, kiedy podpisujemy nową umowę. Bo po pierwsze, możemy zmienić sobie wysokość czynszu najmu chociażby. Wiadomo, czynsze z zeszłego roku są mało adekwatne do czynszy, które obowiązują na przykład w tym roku, tak? A nie chciałbym mieć sytuacji, w której sąd na przykład odrzuci nam wniosek, bo stwierdzi, że ten rygor na przykład dotyczył innej umowy, a nie tej, w której teraz jesteśmy. Więc tak jak w przypadku autokasko czy OC w samochodzie, odnawiamy to co roku, tak tutaj też sugerowałbym za każdym razem po prostu podejść jeszcze raz.
Ale czy też za każdym razem w przypadku aneksu muszę wykupić u Was tą usługę, czy ona raz wykupiona do tej umowy, która jest aneksowana tak naprawdę tylko, obowiązuje nadal, czy nie? Jak to wygląda?
Mamy taką procedurę, że zamawiamy po prostu przy aneksie, przy przedłużeniu jeszcze raz na ten kolejny okres, na który umowa zostaje przedłużona.
Okay, czyli z jednej strony dla oszczędności lepiej byłoby podpisać umowę na dłuższy okres, ale być może bezpieczniej byłoby trzymać się tego roku, a potem aneksować, licząc się z dodatkowymi kosztami. Tak to może wyglądać.
Możemy na przykład podpisać umowę na pierwszy rok z najemcą, zamówić dokumenty, ale drugą przedłużającą na przykład podpisać już na dłuższy okres i w tym momencie też mamy ten koszt już niższy w przypadku kolejnego przedłużenia umowy.
Jasna sprawa. Powiedz mi jeszcze proszę, gdyby ktoś więcej chciał informacji znaleźć na temat czy świadczonej przez Was usługi, czy w ogóle na temat okazjonalnej info, gdzie Was szukać?
Jak wszystkich w internecie, zapraszam na stronę okazjonalny...
W internetach.
Zapraszam na stronę okazjonalny.info. Tam są numery telefonów, adresy mailowe. Wyjaśniamy też kwestie związane z najmem okazjonalnym. Spółka Najem Okazjonalny jest też partnerem Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Tak, pełnimy też dyżury eksperckie, więc też w tym zakresie jak najbardziej się tutaj udzielamy. Można do nas zadzwonić, napisać maila, zapytać o jakieś kwestie właśnie związane z najmem, bądź z samym najmem okazjonalnym. Bardzo chętnie odpowiadamy tutaj i zapraszamy do współpracy.
Pierwsze, najlepsze źródło informacji to www.okazjonalny.info. Tak. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że zgodziłeś się wystąpić i opowiedzieć o najmie okazjonalnym, przybliżyć ten wydawałoby się trudniejszy temat, tym bardziej, że z tego co zrozumiałem, tą największą wadę tego najmu Wasza usługa w pewnym zakresie, czy w pełnym zakresie po prostu eliminuje. Tak co jest. Ważne, i tu zwracamy się do widzów, można też stosować, czy korzystać z usług w przypadku umów zawieranych z obcokrajowcami. No a teraz prawie już słyszałem ostatnio o 3 milionach emigrantów z Ukrainy, których mamy, więc rynek najmu jest wyczyszczony z wszystkich dostępnych ofert. Jak ktoś wrzuci teraz mieszkanie, jakąś ofertę, to za chwilę ma milion telefonów.
Telefon grzeje się do czerwoności. Wiemy, to u nas w biurze jest dokładnie tak samo.
Trzymam kciuki, żeby się jak najlepiej biznes kręcił.
Dziękujemy.
Raz jeszcze dzięki i wszystkiego dobrego. Cześć.
Nawzajem. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.